Raz jeszcze pozdrawiam, witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Witam w naszym studio pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kazimierczaka ze Szkoły Głównej Handlowej. Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielca.
A teraz i zawsze. Panie profesorze, dzisiaj chcemy porozmawiać o szansach i zagrożeniach wynikających z ewentualnego wejścia Polski do strefy euro. Jakie pan by w tej dziedzinie widział szanse, jakie zagrożenia?
Może zacznijmy chronologicznie, przedstawimy krótko etapy tej integracji finansowej w ramach Unii Europejskiej, zanim dotrzemy do właśnie wprowadzenia euro w strefie, w Eurolandzie, które to nastąpiło w 1999 roku. No, dyskusję rzeczywiście czas zacząć w Polsce obywatelską, dlatego, bo najprawdopodobniej będziemy mieli w tej kwestii referendum, no i trzeba uświadomić społeczeństwo, co nas czeka, jakie decyzje będziemy podejmować. Ja przypomnę, że prace nad przystąpieniem Polski do strefy euro już w gronie ekspertów zaczęły się. Mianowicie w Narodowym Banku Polskim powołano specjalny departament zajmujący się właśnie tą kwestią i my niewiele o tym wiemy. I stąd powinniśmy już zacząć rozmawiać na te tematy i właśnie dzisiaj jakby tę obywatelską dyskusję zaczynamy. Ja już miałem okazję na ten temat rozmawiać na spotkaniach z obywatelami we Wrocławiu, w Kielcach. Zainteresowanie było bardzo duże i myślę, że będzie rosło. Zacznijmy od tego, że procesy integracyjne były bardzo popularne, żywe w Europie już po zakończeniu II wojny światowej. Nie będę oczywiście tych dyskusji przedstawiał, ale bardzo istotny wpływ na te procesy miał upadek muru berlińskiego i połączenie Niemiec zachodnich i wschodnich. Powstała nowa sytuacja polityczna i wiele obaw z nią się wiążących. Mianowicie Europa zaczęła obawiać się, że zjednoczone Niemcy będą dominowały w Europie gospodarczo, że ten proces właśnie ekspansji Niemiec gospodarczej sprawi, że one zdominują Europę. No i pojawił się pomysł, żeby właśnie poprzez proces integracji finansowej, ażeby stworzyć taką Europę silnych państw, Europę silnych państw, w której to Europie właśnie decyzje będą podejmowały wspólnie. Nawiasem mówiąc, co jest bardzo ciekawe, i Niemcy były bardzo zainteresowane tą integracją finansową. Mianowicie ówczesny kanclerz Niemiec Helmut Kohl świadom był tego, obawiał się, że silne Niemcy będą izolowane w Europie. I bardzo właśnie dla tych zjednoczonych Niemiec ważna jest współpraca, ten wspólny europejski dach, jak oni mówili. I dlatego właśnie również Helmut Kohl podjął decyzję o integracji finansowej Niemiec, integracji walutowej. Więc to były przyczyny natury politycznej. I powstała tak zwana Komisja Delorsa, która właśnie wyznaczyła etapy integracji. I wyznaczono takie trzy etapy integracji. Pierwszy etap to lata 90-93. W tym to okresie postanowiono z krajów Unii Europejskiej uczynić jeden wspólny rynek, tak jak rynek wewnętrzny. Rynek, w którym będzie pełna swoboda przepływu towarów, usług, kapitału finansowego i ludzi. Czyli chodziło o znoszenie wszelkich barier właśnie przeszkadzających w przepływie tych czterech czynników produkcji. Drugi etap to lata 93-98. Wtedy to postanowiono ustabilizować waluty krajów członkowskich, przywrócić pełną równowagę finansową, bo ona jest bardzo istotna dla wprowadzenia nowej waluty, prawda, żeby istniało pełne zaufanie, żeby to nie była waluta słaba, szybko deprecjonująca się. Właśnie ten okres poświęcono na ograniczenie deficytów budżetowych krajów członkowskich, na przywrócenie właśnie równowagi finansowej. Wtedy to w 1997 roku odbyła się właśnie konferencja w Amsterdamie, zawarto układ amsterdamski, kiedy to wprowadzono ścisłe rygory, jeżeli chodzi o rozmiary deficytu budżetowego i kary, jakie będą nakładane na kraje, które będą prowadziły zbyt luźną politykę finansową. No i następny, trzeci etap to właśnie wprowadzenie euro 1 stycznia 1999 roku. Jeszcze wcześniej stworzono właśnie Europejski Bank Centralny, który przecież wprowadzał euro. I euro wprowadzono, jak wspomniałem, w 1999 roku, przy czym początkowo euro jako waluta międzynarodowa funkcjonowało równolegle z walutami narodowymi. Wyznaczono okres właśnie do 1 stycznia 2002 roku. Zresztą w początkowej fazie te rozliczenia miały charakter w euro tylko bezgotówkowy. Nie było biletów i bilonów w euro. Dopiero ten pełny proces zastępowania walut narodowych rozpoczął się, powiadam, 1 stycznia 2002 roku. Wtedy w ciągu kilku miesięcy wycofano gotówkę w walutach narodowych i od tego czasu funkcjonuje już tylko euro. Oczywiście, jeżeli chodzi o euro, to Unia Europejska ma bardzo dalekosiężne plany. To jest bardzo dalekosiężny zamysł, prawda? Euro ma być walutą międzynarodową, która będzie konkurowała z dolarem jako walutą międzynarodową i będzie czerpała z tego określone korzyści. Zresztą chodziło też o to, aby właśnie z Europy stworzyć jednolity, potężny rynek finansowy, który będzie w stanie konkurować z tą dominacją finansową Stanów Zjednoczonych. Więc to były takie trzy etapy i początkowo euro wprowadziło tylko 11 krajów członkowskich, nie wszystkie kraje członkowskie wprowadziły euro, 11 krajów. Jeden kraj, mianowicie Grecja, nie została dopuszczona do euro z tego względu, że miała zbyt duży deficyt budżetowy. Ona przystąpiła później, w 2001 roku. Natomiast jeden kraj, mianowicie Wielka Brytania, nie zgodził się na przystąpienie do strefy euro. Wielka Brytania traktowała Unię Europejską jako taką luźną instytucję, w której będzie dokonywała się wyłącznie swoboda wymiany dóbr i usług, traktowała Unię Europejską jako taką strefę wolnego handlu, natomiast obawiała się dogłębnej integracji finansowej. Obawiała się euro. Wielka Brytania, jak wiadomo, miała wspaniałą, świetną historię funta jako waluty międzynarodowej i chciała pozostać suwerenna w swojej polityce pieniężnej. Właśnie ona wybrała tak zwaną opcję, jak oni określali, opt-out, czyli zadecydują sami, kiedy będą mieli ochotę przystąpić, ale nie mają obowiązku przystąpienia do strefy euro. Inne kraje, jak Dania i Szwecja, jeszcze Dania wybrała tę opcję właśnie pełnej swobody przyłączenia się do strefy euro. Natomiast Szwecja, ona zdecydowała się na przystąpienie do strefy euro, ale nie określono daty przystąpienia. Dokładnie tak, jak jest w przypadku Polski. Mianowicie Polska również za rządów lewicy zgodziła się przyjąć euro, ale nie określono, kiedy to ma nastąpić. I właśnie pojawia się pytanie, oczywiście, o kwestie korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, no i oczywiście terminu przystąpienia. Na razie ten termin nie jest wyznaczony. Raczej możemy być pewni, że nie nastąpi to przed rokiem 2012, dlatego, bo takie są zapewnienia Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów, że rok 2012 to jest najwcześniejsza data, jaka możliwa do przystąpienia do strefy euro, no ale to już będzie niedługo. Niedługo. Pojawia się pytanie, czy nie należałoby odłożyć tej decyzji. A zatem jeżeli próbować właśnie odpowiedzieć na to pytanie, no to uprzednio trzeba właśnie przeanalizować te korzyści i koszty, wyzwania, jakie ewentualnie będą towarzyszyły Polsce w procesie przystępowania i następnie po przystąpieniu do strefy euro. Dyskusja wśród polskich naukowców nad strefą euro trwała od dłuższego czasu. Ja tutaj mam przed sobą taki dokument stworzony przez Narodowy Bank Polski w 2004 roku. To się nazywa raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. Jak wiadomo, prezesem wówczas Narodowego Banku Polskiego był profesor Balcerowicz. I tutaj na stronie 75 jest wyraźnie powiedziane w podsumowaniu, po długiej analizie owych korzyści i kosztów, i tu cytuję, przedstawione symulacje wskazują, że w długim okresie czasu korzystniejsze dla Polski jest jak najszybsze przystąpienie do Unii Monetarnej. Jak najszybsze przystąpienie do Unii Monetarnej, cytuję ze strony 75 owego dokumentu. No, jak wiadomo, sytuacja polityczna zmieniła się, zmienił się prezes Narodowego Banku Polskiego, no i ta dyskusja jest otwarta. Aby mówić o kosztach i korzyściach przystąpienia do strefy euro, no, trzeba sobie jeszcze na taką kwestię odpowiedzieć. Jakie warunki muszą być spełnione, ażeby dany kraj mógł przystąpić do strefy walutowej. Albowiem nauka ekonomii już dorobiła się pewnej teorii, jeżeli chodzi o wyznaczenie tych niezbędnych warunków, żeby przystąpić do jakiejkolwiek strefy walutowej. Bo pamiętajmy, że historia stref walutowych jest bardzo długa, prawda? Już w XIX wieku mieliśmy integrację walutową w Ameryce Łacińskiej, o czym niewiele wiemy, a już to miało miejsce. Więc jeżeli uznać, że politykę pieniężną w całej strefie Eurolandu ma prowadzić jeden narodowy bank centralny, w wypadku Unii Europejskiej jest to tak zwany Europejski Bank Centralny, który będzie stosował jednolite instrumenty dla całego obszaru, no to trzeba powiedzieć, że aby ta jednolita polityka pieniężna była skuteczna i owocna dla wszystkich krajów, muszą być takie warunki podstawowe spełnione. Mianowicie po pierwsze, że sytuacja gospodarcza we wszystkich krajach członkowskich musi być zbliżona. No bo jeżeli nie będzie zbliżona, to te jednolite instrumenty polityki finansowej będą działać inaczej w różnych krajach. Czyli możemy mieć paradoksalnie taką sytuację, że jeden kraj, prawda, ma wysoki wzrost gospodarczy, a Europejski Bank Centralny prowadzi politykę deflacyjną, korzystną dla jakiegoś innego kraju, prawda, akurat. No, sytuacja nie jest jednolita w całej Europie. A zatem, jeżeli ta polityka pieniężna ma być skuteczna, to sytuacja powinna być zbliżona. Znaczy, fachowo mówimy, że przebieg cyklu koniunkturalnego powinien być zbliżony we wszystkich krajach. Oczywiście jednakowy on być nie może, ale zbliżony, prawda, czyli faza czy wzrostu, czy spadku. Dalej bardzo jest istotne, aby kraje członkowskie jednolitej Unii Walutowej jednakowo w sposób zbliżony reagowały na różnego rodzaju szoki zewnętrzne. Znaczy, żeby była taka sytuacja, że jeżeli na przykład jakieś nieszczęśliwe zdarzenie gospodarcze mające wpływ na wszystkie kraje, prawda, no to żeby te skutki były zbliżone. Jeżeli przykładowo mamy obecnie wzrost cen ropy naftowej, bardzo dynamiczny wzrost cen ropy naftowej, no to ten wzrost cen ropy naftowej odbija się w różny sposób na różnych krajach członkowskich. A polityka jest jedna. Wobec tego może dojść do takiej sytuacji, że ten wzrost cen ropy naftowej negatywnie odbije się na jednych krajach, prawda, i trzeba coś robić. I czyni to Europejski Bank Centralny, a na innych krajach się nie odbije i akurat ta polityka tym krajom zaszkodzi. Więc to jest drugi warunek. I trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy Polska te warunki spełnia. Prawda? Czy przebieg cyklu koniunkturalnego w Polsce jest zbliżony do cyklu w Niemczech, w Hiszpanii, Włoszech i czy te zewnętrzne zjawiska, szoki zewnętrzne rzeczywiście podobnie wpływają na gospodarkę polską, jak i na inne kraje wyżej rozwinięte Unii. No i jeszcze jest taki trzeci element, dosyć istotny, mianowicie, aby ta Unia sprawnie działała, musi sprawnie działać mechanizm rynkowy. Musi być pełna elastyczność cen i płac. Te ceny i płace muszą się wahać, rosnąć, ale i spadać, bo właśnie to jest bardzo istotne. Sprawność tego mechanizmu rynkowego dla pełnej swobody przepływu towarów, usług, kapitału finansowego i ludzi. Czyli te czynniki produkcji, innymi słowy, przepływają tam, gdzie ceny są wyższe, odpływają z tych regionów Unii Europejskiej, gdzie ceny są niższe. Sytuacja się wyrównuje, następuje wyrównanie rozwoju gospodarczego. Ale ten mechanizm musi działać. On musi działać. I teraz jest pytanie, czy mechanizm rynkowy działa sprawnie? Czy mamy tę elastyczność cen i płac w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i w Polsce? Więc to są takie warunki. I teoria ekonomii wyraźnie na te warunki wskazuje, niezależnie od tego, czy mówimy o integracji w Unii Europejskiej, czy w Azji, czy w jakimś innym regionie świata. No i teraz to jest oczywiście wymaga badań. Ja mam wątpliwości na przykład co do pierwszego warunku, czy przebieg cyklu koniunkturalnego w Polsce jest zbliżony do sytuacji w Niemczech i Francji. No weźmy najprostszy przykład. W Polsce tempo wzrostu gospodarczego jest 6%, prawda? Obserwujemy nawet bym nawet powiedział przegrzanie koniunktury, prawda? A we Francji, w Niemczech mamy bardzo słaby wzrost gospodarczy, oscylujący mniej niż 2%, prawda, zastój. Wobec tego tutaj jednolitego przebiegu cyklu koniunkturalnego już nie ma. A krótko mówiąc, wątpliwe jest, że już przykładowo pierwszy warunek spełniamy. I teraz przejdźmy może do owych takich namacalnych, bezpośrednich korzyści, jakie się wymienia dla kraju, który przystępuje do strefy walutowej. Powiada się tak, że jeżeli my zlikwidujemy kurs złotego, nie będzie potrzeby wymiany złotego na euro, prawda? Nie będzie kursu walutowego, to wystąpi tak zwany efekt kreacji handlu, czyli rozwinie się wymiana handlowa. No bo nie będzie ryzyka kursowego, nie będzie ryzyka, że eksporter i importer straci na swojej transakcji w związku z zamianą walut. No bywa tak, że to, co zyska na transakcji, to straci na ryzyku kursowym, prawda? I wobec tego, skoro już tego ryzyka kursowego nie będzie, to wymiana handlowa się rozwinie. No i wszyscy oczywiście doskonale wiedzą, że rozwój wymiany handlowej jest bardzo pożądany, jest bardzo współcześnie ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w ogóle, dobrobytu, zwłaszcza w przypadku takiego kraju jak Polska, prawda, Polska jest gospodarką małą, otwartą właśnie, w której handel zagraniczny odgrywa coraz większą rolę. Więc ten efekt kreacji handlu ma się rozwinąć. Wymiana handlowa w ramach strefy euro. To jest ta podstawowa korzyść. No, z tym można już od razu polemizować, dlatego, bo to tempo przyrostu wymiany handlowej jest już i przy istnieniu tego kursu walutowego bardzo wysokie. Współcześni eksporterzy i importerzy nauczyli się zabezpieczać przed ryzykiem kursowym. W istocie to jest niewielki koszt i mały problem. Każdy, prawda, handlowiec, który myśli zdroworozsądkowo, musi zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym i to się stosuje od chwili, kiedy się wprowadzono płynne kursy walutowe. Więc ja bym nie przeceniał tej korzyści, jakim jest ten efekt kreacji handlu. Ten handel się znakomicie rozwija wewnątrz Unii Europejskiej. Przecież Polska w okresie transformacji całkowicie prawie przekierowała swój handel, kierunki wymiany handlowej, eksportu i importu ze wschodu na zachód. Współcześnie 70% polskiego handlu zagranicznego to jest kontrakty z Europą Zachodnią, głównie z Niemcami. Więc ja bym nie przeceniał tej korzyści. Następna korzyść, powiada się, jest taka, że w ogóle jeżeli nie będzie potrzeby wymiany waluty na walutę, no to zmniejszą się koszty transakcyjne, prawda? Bo pamiętajmy, kupno waluty zagranicznej to kosztuje, prawda? To jest koszt, więc o ten koszt będą transakcje ekonomiczne bardziej rentowne. No, faktycznie trudno się nie zgodzić z tą argumentacją, ale powiadam, nie jest to wielki koszt. Na marginesie dodam, że w ogóle banki po części żyją z tego typu transakcji, prawda, że handlują walutami, kupują i sprzedają, więc jedni zyskają, drudzy stracą, ale faktycznie no jest to jakiś argument za tym, żeby walutę narodową zlikwidować. Następny bardzo ważny argument, który się wytacza, to jest teza, że na jednolitym rynku, prawda, walutowym nastąpi gwałtowny wzrost inwestycji bezpośrednich. Napływ inwestycji bezpośrednich nie tylko z Unii, ale i spoza Unii, prawda? Bo ci inwestorzy spoza Unii będą mieli teraz większy obszar, większy rynek, prawda? Czyli gwałtownie nastąpi korzystne zjawisko napływu zagranicznych przedsiębiorstw do Polski, będą tworzone nowe przedsiębiorstwa, a to, jak wiadomo, jest pozytywne dla wzrostu gospodarczego. No, z tym bym mocno polemizował z tą tezą, dlatego, bo z całą pewnością decyzje o podjęciu inwestycji nie zależą od kwestii kursu walutowego. Zależą zdecydowanie od innych czynników. Każdy inwestor, który podejmuje decyzję, czy założyć fabrykę w danym państwie, czy nie, nie bierze pod uwagę kwestii kursowych, bo one są trzeciorzędne, tylko bierze pod uwagę takie zagadnienia jak rozwinięta infrastruktura w danym regionie, bierze pod uwagę wysokość podatków, wysokość płac. To są dla niego najważniejsze czynniki i to, że do tej pory te inwestycje bezpośrednio do Polski napływały, właśnie wynikało z tej dużej konkurencyjności płacowej i podatkowej gospodarki polskiej, a nie z kwestii. I wobec tego tutaj problem zamiany jednej waluty na drugą nie będzie miał większego znaczenia. Inną ważną korzyścią, o jakiej się mówi po przystąpieniu do strefy euro, to będzie stworzenie, rozwój polskiego rynku finansowego, i jednolitego rynku europejskiego i wobec tego większa dostępność polskich przedsiębiorstw do kapitału na rynku finansowym. No, to jest ważne, żeby polskie przedsiębiorstwa miały ułatwiony dostęp do kapitału. Pamiętajmy, że przedsiębiorstwa własne, polskie nie mają własnego kapitału, mają niewiele, prawda? Muszą korzystać z rynków finansowych. Więc tę kwestię się eksponuje. Ta integracja rynku, jednolitego rynku finansowego sprawi, że polskie przedsiębiorstwa, łatwiej im będzie czy to emitować akcje, czy obligacje, czy zaciągać kredyty. No, ja mam wątpliwości również co do tej korzyści, dlatego, bo pamiętajmy, że o tym, czy przedsiębiorstwo zaciągnie kredyt, czy nie, decyduje przede wszystkim jego wiarygodność, bez względu na to, czy wiarygodność kredytowa, czy to na rynku wewnętrznym, czy zewnętrznym, prawda, jego zdolność do zaciągnięcia kredytu, rentowność danego przedsięwzięcia, zabezpieczenia, które on ma, a nie rynek, prawda. Rynek on i tak się będzie rozwijał, i tak się rozwija znakomicie, a na jakimkolwiek rynku, czy w Polsce, czy w Paryżu, czy w Amsterdamie, jeżeli polskie przedsiębiorstwo będzie chciało pozyskać fundusze, to po pierwsze musi mieć zdolność kredytową, a jeżeli będzie chciało wyemitować akcje, to będzie musiało mieć pozytywną ocenę agencji ratingowej. To są czynniki, które będą decydowały o możliwościach pozyskiwania kapitału. Nawiasem mówiąc, jeżeli w ogóle by się przyjrzeć właśnie problematyce właśnie zadłużania się polskich przedsiębiorstw za granicą, to zadłużenie bardzo wysoko rośnie. Polskie przedsiębiorstwa zadłużają się na rynkach zagranicznych. Zadłużenie zagraniczne sektora prywatnego w Polsce osiągnęło już 60 miliardów euro. 60 miliardów euro. A zatem ten proces się rozwija bez względu na to, czy zlikwidujemy walutę narodową, czy nie. W każdym razie nie jest to jakiś argument decydujący. No ale oczywiście są... jeszcze powiada się tak, że jeżeli ten będzie jednolity rynek finansowy, wzmoże się konkurencja między bankami, na tym skorzystają klienci, dlatego ponieważ banki będą zmuszone konkurować między sobą, oferować nowe produkty, no co będzie oczywiście korzystne dla nas, klientów banków. No to prawda, tylko pamiętajmy, że jeżeli chodzi akurat o konkurencję w tym sektorze bankowym, to ona taka niezupełnie jest pełna, prawda? Ona ma charakter taki oligopolistyczny, tu dominują decydujące banki. W Polsce w każdym razie tej konkurencji rzeczywiście nie ma pełnej. Jak wiadomo, banki są w rękach zagranicznych. No i myślę, że tutaj mamy do czynienia z dominacją banków już europejskich w Polsce. Już z dominacją banków europejskich i z tą konkurencją ograniczoną, oligopolistyczną, bo przecież te polskie największe banki, PKO S.A. jest przecież bankiem, potężnym bankiem europejskim, dalej Citibank jest przecież potężnym bankiem amerykańskim. To samo Deutsche Bank, także tutaj no, obawiam się, że tej konkurencji doskonałej jednak nie stworzymy również po przystąpieniu do strefy euro. Ale ważne są też koszty, które bezpośrednie koszty, które no, nastąpią po przystąpieniu do strefy euro. No, taki najbardziej namacalny to jest natychmiastowy wzrost cen, o którym wszyscy wiemy, prawda? Tak było w 1999 roku i później w 2002, że po wprowadzeniu euro gwałtownie wzrosły ceny. Właśnie producenci wykorzystywali ten moment wprowadzenia euro i podnosili, zaokrąglali ceny w górę, prawda? Ceny rosły. I ta sytuacja powtórzyła się w tym roku w Słowenii, bo pamiętajmy, że w tym roku Słowenia jako 13 kraj Unii Europejskiej przystąpiła do strefy euro. Przystąpiła do strefy euro i tam natychmiast nastąpiły wzrosty cen. Ale oczywiście nie chodzi tu o te chwilowe koszty, prawda, natychmiastowe, bo w końcu one mają charakter przemijający, ale o te długofalowe koszty. I wobec tego no, one są istotne. I jakie to są koszty? Przede wszystkim pamiętajmy, że największym kosztem integracji jest utrata niezależnej polityki pieniężnej. Niezależnej polityki pieniężnej. To jest bardzo istotny koszt, dlatego, bo pamiętajmy, polityka pieniężna i instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego współcześnie w gospodarce rynkowej są bardzo ważnymi instrumentami w ogóle polityki gospodarczej w kształtowaniu sytuacji gospodarczej, w kształtowaniu aktywności gospodarczej, w kształtowaniu zatrudnienia w gospodarce, a tego się pozbędziemy. Teoria ekonomii podpowiada, że właśnie to, co zostało jeszcze krajom w gospodarce rynkowej, to jest ta niezależna polityka pieniężna, której zadaniem jest kształtowanie stabilności ogólnogospodarczej i koniunktury gospodarczej. Tak podpowiada ją współczesne osiągnięcia dyskusji w teorii ekonomii. Dlaczego? Otóż, jak nam wiadomo, w gospodarce rynkowej mamy dwie grupy instrumentów polityki gospodarczej. Jedna, o której wspomniałem, są instrumenty polityki pieniężnej i druga grupa to są instrumenty polityki budżetowej. Polityki budżetowej. No, a w Unii Europejskiej istnieją określone rygory co do deficytu budżetowego. Przypomnę, że ten deficyt budżetowy nie może być większy niż 3%. No, to jest ta polityka budżetowa musi być bardzo rygorystyczna, bardzo surowa, tego deficytu nie można przekroczyć. Innymi słowy, nie można posługiwać się polityką budżetową w kształtowaniu sytuacji gospodarczej. Dlatego, bo ten margines jest bardzo wąski. Jeżeli nie chcemy przekroczyć deficytu 3% produktu krajowego brutto, no to musimy albo ciąć wydatki, albo podnosić podatki, żeby ten deficyt ograniczyć. No, czyli musimy hamować popyt wewnętrzny. A zatem polityka budżetowa już nie może służyć w walce z bezrobociem, nie możemy nią posługiwać się w kształtowaniu popytu globalnego, sytuacji gospodarczej. No, zadaniem polityki budżetowej jest stabilizacja cen, stabilizacja makroekonomicznej równowagi finansowej. To jest zadanie polityki budżetowej. Tak mówi teoria ekonomii. I tymi instrumentami, czyli nie można sterować wydatkami budżetowymi czy dochodami w imię oddziaływania na koniunkturę. No, jeżeli odpada polityka budżetowa, zostaje polityka pieniężna. Mam na myśli instrumenty rynkowe. Rynkowe. Bo o nich tylko mówimy, jako o tych instrumentach najbardziej efektywnych, prawda? Które racjonalnie dokonują alokacji kapitału w gospodarce. No, a jeżeli się pozbędziemy tej polityki pieniężnej, no to już jedyne, co nam pozostanie, to polegać na zbawiennym mechanizmie rynkowym, który działa albo nie działa. Pozostaje nam tylko czekać, aż w okresie kilkudziesięciu lat ten mechanizm rynkowy w sposób sprawny dokona racjonalnej alokacji kapitału w poszczególnych krajach. No, to jest dosyć wątła nadzieja. Dosyć wątła nadzieja i może nie spełnić się. Może się nie spełnić, bo ten mechanizm rynkowy jednak sprawnie nie działa. W Europie również działają monopole w każdej sferze, oligopole, zmowy oligopolowe w różnych dziedzinach gospodarki. Nie tylko w sferze, prawda, systemu finansowego, ale w sferze produkcji. Rolnictwa tak samo. A zatem liczenie wyłącznie na zbawienne działanie mechanizmu rynkowego jest bardzo wątłe, prawda, i bardzo zawodne, bardzo na zawodne. I dlatego uważam, że rezygnacja współcześnie z polityki pieniężnej w sytuacji, kiedy przecież mamy jeszcze bardzo duży dystans do odrobienia do krajów wysoko rozwiniętych Unii Europejskiej, jest przedwczesne. My musimy nadganiać. My musimy rozwijać się szybciej. Nasze tempo wzrostu gospodarczego musi być wyższe aniżeli w Unii Europejskiej, żebyśmy w ciągu 20-30 lat zbliżyli się, jeżeli chodzi o poziom konsumpcji i rozwoju gospodarczego. Ale do tego musimy mieć narzędzia. Jedynym narzędziem to jest polityka pieniężna, a chcemy jej się, czy też niektórzy chcą, abyśmy się jej pozbyli. Na razie jej się pozbyć nie możemy. Ale jest jeszcze jeden koszt, o którym się w ogóle nie mówi, na który w zasadzie ja zwracam tylko uwagę w moich publikacjach. Mianowicie właśnie koszt prawo do emisji pieniądza, własnego pieniądza. Prawo do emisji własnego pieniądza. A konkretnie prawo banku centralnego do przywilej udzielenia przez bank centralny państwu kredytu. To jest bardzo ważny przywilej. To jest bardzo ważny przywilej, z którego nie należy rezygnować. Jest prawdą, że w normalnych, ustabilizowanych warunkach gospodarczych bank centralny nie powinien udzielać kredytu państwu na sfinansowanie deficytu budżetowego, bo to powoduje wzrost cen. To prawda. Tak mówią podręczniki. Tak jest zapisane w Konstytucji Polskiej z 1997 roku. I rzeczywiście się z tym zgadzam, że to jest emisja pustego pieniądza. To prawda. Ale są pewne sytuacje. Bywają i mogą nastąpić. Kiedy ten przywilej jest bardzo ważny i należy z niego skorzystać. Mianowicie sytuacje różnego rodzaju katastrof, zdarzeń losowych, kiedy jedynym wyjściem jest udzielenie kredytu państwu. To jest ten przywilej, to olbrzymie prawo. W sytuacjach krytycznych, zagrożeń różnego rodzaju, jedynie na co państwo może liczyć, szybko, to kredyt od banku centralnego. Taką wspaniałą egzemplifikacją, przykładem była sytuacja z 1997 roku w Polsce. Pamiętamy wszyscy wielką powódź i olbrzymie wydatki z tym się wiążące. Pamiętajmy, że jeżeli następują jakieś nieszczęśliwe zdarzenia losowe, to jedyne, pierwsze co potrzeba, to są pieniądze, prawda? Pieniądze. I natychmiast bank centralny przyszedł z pomocą państwu, udzielił kredytu w wysokości 1,6 miliarda złotych na sfinansowanie kosztów, prawda, pokrycia skutków powodzi. I to nastąpiło bardzo szybko. Czekanie na negocjacje z bankami komercyjnymi nie miałyby żadnego sensu. A takich zdarzeń losowych może być więcej. A chociażby wojna. Proszę Państwa, jeżeli, nie daj Boże, wystąpi wojna, to, co najbardziej od razu potrzeba, to fundusze na sfinansowanie potrzeb wojennych. Prawda? I tu trzeba działać szybko. A wtedy właśnie do akcji wkracza bank centralny i udziela kredytu państwu. I prawdopodobnie, że to wywoła inflację. Ja się z tym zgadzam, bo ja uczę studentów, jakie są jak następuje kreacja pieniądza do gospodarki, jakie są skutki kreacji pieniądza, prawda, z różnych źródeł. No ale te skutki mają daleko mniejszy ciężar gatunkowy, aniżeli te pozytywne następstwa szybkiego działania. Szybkiego działania. I o tym nikt nie mówi. O tym przywileju z emisji pieniądza. To, że państwo w skrajnej sytuacji może skorzystać w nagłej sytuacji z tego kredytu. A czy Europejski Bank Centralny takiego kredytu udzieli? Taki pewien nie byłbym, prawda? Taki pewien nie byłbym. Przypomina mi się sytuacja z 1992 roku w Polsce, kiedy jeszcze rząd Jana Olszewskiego sporządzał budżet państwa. I proszę sobie wyobrazić, że w owym roku deficyt budżetowy w 40% był sfinansowany kredytem banku centralnego. No, to prawda, że wtedy były wysokie procesy inflacyjne. No, ale innego wyjścia nie było. Bo był wybór albo udzielić kredytu państwu na sfinansowanie deficytu budżetu, albo jakieś zjawiska rewolucyjne, prawda? Bo przecież w przeciwnym razie trzeba byłoby ciąć drastycznie wydatki budżetowe. I stąd wydaje mi się, że z tego przywileju chyba jednak nie należy w najbliższej przyszłości absolutnie rezygnować. No, jeszcze występują oczywiście inne koszty. Bardzo ważnym kosztem jest utrata ważnego instrumentu polityki gospodarczej, jakim jest zmiana kursu waluty. Otóż obecnie w Polsce mamy tak zwany płynny kurs walutowy. Płynny kurs walutowy. Znaczy nasz kurs waluty waha się z dnia na dzień na rynku, prawda? Dowolnie. Nasz bank centralny nie interweniuje. I prawdę powiedziawszy, ten mechanizm kursowy działa sprawnie. Płynny kurs walutowy działa sprawnie. W tym sensie, że płynny kurs walutowy nie jest źródłem kryzysu walutowego. Te wahania są spore, to prawda, ale one w pewnych granicach się dokonują. I co jest bardzo ważne, że ten płynny kurs walutowy umożliwia właśnie prowadzenie niezależnej polityki pieniężnej, izoluje gospodarkę polską po części od przepływów kapitałowych między krajami. To należy zachować. Właśnie te zmiany kursu walutowego. Zresztą badania Narodowego Banku Polskiego potwierdziły, że wtedy, kiedy kurs złotego ulegał osłabieniu, działało to bardzo korzystnie na polski eksport. Na polski eksport osłabienie kursu złotego. Zresztą ostatnio mamy niestety zjawisko nadwartościowości złotego i to się trochę odbija na polskim eksporcie. Niestety import rośnie szybciej niż eksport. Jednym z przyczyn tego obecnie jest nadwartościowość złotego. Ale właśnie badania pokazują, że Nie należy pochopnie wyzbywać się tego instrumentu polityki gospodarczej. Jednego zresztą z niewielu. Mam na myśli instrumenty rynkowe, znów podkreślę. Właśnie ta polityka kursowa jest ważna. Warto ją jeszcze zachować. Właśnie dewaluacja, spadek kursu walutowego sprzyja wzrostowi polskiego eksportu. Zresztą chciałem powiedzieć, że właśnie ta polityka nadwartościowości złotego, którą prowadzono przez całe lata 90., ona była bardzo szkodliwa dla Polski, ale temat zostawmy. Ja nie twierdzę, że my powinniśmy nieustannie deprecjonować kurs złotego, żeby zwiększać eksport. Nie, absolutnie nie. Tego nie należy robić, ale incydentalnie ten instrument polityki gospodarczej można wykorzystywać. No i następna już taka bardzo namacalna korzyść, jeżeli chodzi o koszty przystąpienia Polski do strefy euro, no to oczywiście pamiętajmy, że po przystąpieniu do strefy euro Polska będzie musiała przekazać część swoich rezerw dewizowych do Europejskiego Banku Centralnego. I to jest oczywiste dlatego, bo jeżeli prawda, nie będzie kursu walutowego i nie będzie potrzeby interweniowania na rynku walutowym, no to i nie będzie potrzeby posiadania tak znaczących rezerw dewizowych. Te interwencje walutowe będą prowadzone na szczeblu Europejskiego Banku Centralnego, bo kurs euro do dolara jest też płynny i może czasami wymagać interwencji. I wobec tego będzie prowadzona jednolita polityka, jednolite instrumenty, jednolita polityka na przykład stóp procentowych, jednolita polityka emisji pieniądza. I ona przy obecnym stanie zróżnicowania gospodarczego krajów Unii Europejskiej musi przynosić różne skutki. Jeżeli mamy jedną stopę procentową w całej Unii, no to jest oczywiste, że dla jednych krajów jest ona zbyt wysoka, a dla innych jest zbyt niska. W ogóle pojawia się problem, wedle jakich kryteriów podejmuje się decyzje odnośnie zmian tego instrumentu polityki gospodarczej, których krajów interesy przede wszystkim są chronione, prawda? W tej przykładowo polityce stóp procentowych. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli by się przyjrzeć procesom decyzyjnym w Europejskim Banku Centralnym, no to tam dominują, mam na myśli Radę Zarządzającą Europejskiego Banku Centralnego, no to tam decydują ci członkowie Rady Zarządzającej, którzy pochodzą z tych krajów najbogatszych, prawda, najbogatszych w Unii Europejskiej, mianowicie Francji, Niemiec, Hiszpanii, Danii. No i jest sprawą oczywistą, że w tej polityce stóp procentowych, ja tak zwracam uwagę na stopę procentową, ale to jest podstawowy instrument polityki gospodarczej, no będą brały pod uwagę przede wszystkim swoje interesy. Na marginesie dodam, że tutaj w tym dokumencie, który wymieniłem w raporcie Narodowego Banku Polskiego, tam właśnie zwracano uwagę na taką korzyść, że po przystąpieniu będą spadały stopy procentowe w Unii Europejskiej. No, pragnę dodać, że akurat obserwujemy wzrosty stóp procentowych w Unii Europejskiej. Więc, jak to się mówi, trafiono kulą w płot. No, ale to więcej można by argumentów wytoczyć, polemizując z tym raportem, ale raport zostawmy. On jest nieaktualny. Obecnie już się przygotowuje następny raport. Miejmy nadzieję, że będzie on bardziej obiektywny.
No bo ten raport przygotowany pod kierownictwem pana prezesa Leszka Balcerowicza, no bardziej ma takie znamiona, bardziej jakiegoś takiego dokumentu ideologicznego niż fachowego z tego wynika. No jeżeli taki argument, że rzekomo mają spadać stopy procentowe, no z jakiego powodu? Z tego powodu, że Polska weszła do strefy euro?
To znaczy tam faktycznie w tym dokumencie żongluje się argumentami naukowymi. To są argumenty naukowe, ale je się wyciąga z rękawa. Jak ojcu wiadomo, argumentów na daną tezę jest bardzo wiele. I to jest tylko kwestia, który argument się wyciąga, prawda? Ja właśnie kiedy przedstawiałem owe korzyści przystąpienia do strefy euro, to od razu z nimi polemizowałem, bo argumentów za, jak i przeciw jest bardzo wiele. Podobnie jest z tymi pozornie naukowymi argumentami w owym raporcie, prawda? W owym raporcie one, co by nie mówić, one są ubrane, prawda, w wyjaśnienia naukowe. No ale tych argumentów może być wiele za, jak i przeciw, ale już innych się nie wyciąga, tylko określone.
No i rzeczywistość.
I stąd on jest tendencyjny.
Rzeczywistość nam mówi o tym, że jednak dobór tych argumentów, no niestety nie był, delikatnie mówiąc, najszczęśliwszy.
No dokładnie, bo to dobór argumentów miał charakter tendencyjny pod udowodnienie określonej tezy, z góry określonej tezy, i dlatego ten dokument należy po prostu odrzucić. No, oczywiście pamiętajmy, że stref Euroland już działa, prawda? Euro funkcjonuje od 1999 roku i, no i już mamy pewne doświadczenia w funkcjonowaniu tej strefy walutowej. Jest to okres, no już powiedzmy 7 lat, to jest mniej więcej w nauce określamy jako okres średni, prawda? Jeszcze nie długi, ale okres średni, czyli obiektywne jakieś wnioski już możemy wyciągać, prawda? No i jakież to są doświadczenia? No, widzimy, że doświadczenia, wpływ integracji walutowej na rozwój gospodarczy krajów starej Unii Europejskiej jest niewielki. Jest niewielki. Kraje te rozwijają się bardzo wolno. No, jak wspomniałem, tempo wzrostu rzędu 1,9% Francji i Niemiec, no niestety nie wskazuje na to, że euro pomogło, prawda, że euro wpłynęło korzystnie na te kraje. No to jest wzrost rzędu 2%, to jest zastój, to jest po prostu zastój, marazm. No i my chyba z tego przykładu brać nie powinniśmy. Nie powinniśmy. No, przypomnę, że takie kraje jak Francja i Niemiec w latach na początku właśnie tego wieku, przez długie lata miały kłopoty z deficytem budżetowym. One przekraczały ten dopuszczalną granicę deficytu budżetowego 3%. Wprawdzie w przypadku Niemiec sytuacja uległa poprawie, ale Francja ma nadal kłopoty właśnie z tą granicą. No i wobec tego, mimo że one właśnie przekroczyły owe deficyty budżetowe, nie spotkała je żadna kara z tego powodu, tak jak to zakładano właśnie w traktacie amsterdamskim z 1997 roku, kiedy to wyraźnie napisano, prawda, że kraj przekraczający deficyt budżetowy poniesie karę. On musi dokonywać wpłat na nieoprocentowany rachunek na rzędu około 0,3 PKB. To są potworne kary. Czyli proszę zauważyć, takie kraje jak Niemcy i Francja uniknęły kary, dlatego bo są zbyt silne, żeby je ponieść, prawda? A nam, prawda, się ciągle przypomina, że musicie zmniejszyć deficyt budżetowy, zmniejszyć się w tej granicy 3%. Nawiasem mówiąc, te 3% nie wiadomo. Proszę Państwa, nie wiadomo, czy to jest dużo, czy mało. Granicę 3% deficytu wymyślono w traktacie z Maastricht w 1992 roku. Ale sytuacja gospodarcza wtedy była całkiem inna. Była dobra. Tempo wzrostu gospodarczego krajów Unii wynosiło nieco ponad 3% i bezrobocie było znacznie niższe. W literaturze naukowej nie ma żadnego argumentacji na to, że 3% deficytu budżetowego to jest poziom optymalny. Czegoś takiego nie ma. To wymyślono tylko w Unii Europejskiej. Oczywiście może trafnie, ale w warunkach początku lat 90. W warunkach początku lat 90. sytuacja jest inna, a dzisiaj może być potrzebne na przykład z takich czy innych względów nieco przekroczenie, prawda, tego deficytu. No, można długo naukowo na ten temat argumentować, ale temat zostawmy. No i są już pewne oceny, jeżeli chodzi o właśnie funkcjonowanie strefy euro. Ja przypomnę w ogóle, że sondaże w Polsce wyraźnie są przeciwne przystąpieniu Polski do strefy euro. Zdecydowana większość Polaków jest przeciwna przystąpieniu Polski do strefy euro na dzień dzisiejszy. Nawiasem mówiąc, również i w Unii Europejskiej. I chciałem właśnie przytoczyć tutaj opinie, które zaczęły się teraz pojawiać, a które pozwoliłem sobie zebrać, niektóre przynajmniej. Mianowicie nagranie, tutaj cytuję, nagranie Radia PIN 10 kwietnia 2007. Tutaj cytuję. Francja chce rozwodu z euro. Do tak szokujących wniosków dochodzą obserwatorzy tamtejszej sceny politycznej. Tuż przed wyborami prezydenckimi dwoje najpopularniejszych kandydatów do objęcia najwyższego stanowiska w państwie krytykują wspólną walutę europejską. Mówią także o tworzeniu nowej lub innej Europy. Nicolas Sarkozy, kandydat prawicy, wini euro za osłabienie konkurencyjności francuskich firm. To samo zresztą kandydatka z socjalistów Ségolène Royal, no ale zostawmy. No i tutaj jeszcze pozwolę sobie zacytować. Strefa euro tęskni do swoich dawnych walut. To jest taki artykuł z tygodnika Rynki Zagraniczne z 16 stycznia 2007. Mianowicie pisze tak. Z euforii po wprowadzeniu euro niewiele zostało. Aż 52% Francuzów uważa euro za złą rzecz i oskarża je o wywołanie inflacji. Mają mu za złe, że znacznie podniosło cenę francuskich wyrobów, które są przez to coraz mniej konkurencyjne na międzynarodowych rynkach. Włosi, Hiszpanie, nawet Portugalczycy są tak zdeterminowani, że coraz częściej straszą powrotem do własnych walut narodowych. No, nie będę tutaj dalej cytował, aczkolwiek tekst jest dłuższy. W każdym bądź razie nie da się ukryć, że jednak wątpliwości są.
A zatem, panie profesorze, już za chwileczkę poprosimy do rozmów słuchaczy, ale chciałbym tak podsumować ten wykład pana profesora. Warto tę debatę publiczną nasilać, abyśmy nie popełnili takiego błędu, jak w przypadku referendum przedakcesyjnego, iż w zasadzie zdominowali, zostaliśmy przez, użyję niestety tego słowa, taką w zasadzie propagandę za. Nie było miejsca, nie było pola do wymiany argumentów, nie było pola do dyskutowania o tym, co nam to da i ile będziemy musieli za to zapłacić. Nie pozwólmy na powtórkę tej sytuacji, jak chodzi o kwestię ewentualnego przystąpienia Polski do strefy euro. Jak to pan zauważył, nasze przystąpienie jest co prawda zapisane w traktacie akcesyjnym, ale to my już jako Polacy określimy, kiedy będziemy mieć ochotę do wejścia do tej strefy, czy to będzie w 2008, 2009 czy 2132 roku, to będzie już zależeć dokładnie od nas. Za chwileczkę zaprosimy państwa do rozmowy, teraz może taki krótki oddech muzyczny. Moja Europo, Pan nad Tobą płacze, Ty zabijasz wrogów, wolisz żyć w kłamstwie, w siatce pozorów, w blichtrze kolorów, za 30 srebrników kupujesz zbędny spokój. Sztuczne zęby i uśmiechy, ładnie, ślicznie i na efekt glac, płuc, błysknięć gwiazdek i na luzie szwan. Puste domy i kościoły, chłodne wnętrza, krótkie stoły, życia ćwierć, alkohol zlone, dyskoteka tła. Moja Europo, Pan nad Tobą płacze, Ty zabijasz proroków, wolisz żyć w kłamstwie.
siatce pozoru, w lichtrze koloru, za 30 srebrników kupujesz wędne spory.
Drodzy Państwo, ja przypomnę, że w naszym studiu gościmy pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kazimierczaka ze Szkoły Głównej Handlowej. Mówimy o korzyściach ewentualnych i kosztach naszego ewentualnego wejścia do strefy euro. Telefony do studia telewizji Trwam 56 657 0011 dla Polski Południowej, 657 0012 dla Polski Północnej, dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 13 i 14, kierunkowy 0048, z oceanu 01148. Słuchamy telewizja Trwam. Halo?
Janusz z Łodzi.
Witamy panie Januszu.
Czy jestem na antenie?
Tak, prosimy bardzo.
Serdeczne pozdrowienia dla ojca Jacka, a zwłaszcza dla pana profesora Andrzeja Kazimierczaka. Od ucznia profesora Fabisiaka i profesora Lubowickiego. Z pewnością pan profesor zna troszkę historii ekonomii, więc widzi, że moje wiadomości z ekonomii są bardzo stare, ale chciałbym zabrać głos w dyskusji jako przeciętny Polak, który cośkolwiek stara się widzieć i wyciągać wnioski. Otóż wydaje mi się, że wspaniały wykład pana profesora nosił cechy starannego zachowania obiektywizmu, ale powiedziałbym zbytniego obiektywizmu. Bo on rzeczywiście był jakoś umieszczony w średnicy między korzyściami a stratami, natomiast wydaje mi się, że jednak straty przystąpienia już teraz, na przykład już w roku 12, byłyby o wiele, wiele większe. Pierwszą zasadniczą stratą to jest ta strata samodzielności gospodarki pieniężnej, która byłaby chyba fatalna z trzech względów. Po pierwsze, naturalnie rozwój gospodarczy nas w tej chwili ma stopień o wiele wyższy. Stopień rozwoju jest o wiele wyższy i on musiałby zostać przyhamowany, dostosowany do tego fatalnego stopnia na zachodzie Europy, a na to nie jesteśmy przygotowani. My musimy się jeszcze rozwinąć, żeby dojrzeć do ewentualnej integracji pieniężnej. Po drugie, decydowałyby o polityce pieniężnej, decydowałby bank centralny, to znaczy się właściwie przedstawiciele krajów, którym zależałoby na tym, ażeby robotnik polski był tani, ażeby można inteligenta polskiego za jakieś tam troszkę większe pieniądze wyciągnąć na zachód i uzupełnić tamtejszy brak siły roboczej, a wcale nie na tym, żeby rozwinąć gospodarkę w Polsce. Po trzecie, wcale dla tych przedstawicieli krajów Polska nie jest jakimś krajem ulubionym. Trudno. Musimy się z tym zgodzić. Przecież, że Polska jest krajem katolickim, krajem maryjnym, to już dla krajów ewangelickich to ostatnie jest jakimś bardzo nieprzyjemną cechą. A nawet nasze silne przyleganie nasza wierność Kościołowi katolickiemu nawet dla Hiszpanów nie jest cechą pozytywną. Oni częstokroć mówią o tym, że tak, oni są katolikami, ale nie klerykałami, że no, ta Polska wcale nie jest tak bardzo ulubiona, ażebyśmy mogli liczyć na obiektywną pomoc Banku Centralnego w naszym rozwoju gospodarczym. I wreszcie, no to jest kwestia formalna, dla której to przystąpienie w tej chwili wydawałoby się jakoś przedwczesne, nawet w roku 12. To jest chwilowa może, ale w każdym razie destabilizacja naszej polityki, naszych przedstawicieli politycznych. No powiedzmy, że dojdzie do wyborów. Prawie, że nie mamy kogo wybierać. To musi minąć jeszcze pewne, no, chyba ćwierć wieku, zanim będziemy mieli tych właściwych przedstawicieli, zanim prawica okrzepnie, zanim będziemy mogli powiedzieć, że mamy przedstawicieli, którzy rzeczywiście wobec naszych interesów Unii Europejskiej, a w tym przypadku interesów pieniężnych w Banku Centralnym, będą należycie bronić. W tej chwili chyba tego nie ma. Chyba trzeba jednak bardzo odczekać z tą decyzją do przystąpienia do wspólnej waluty. Takie mam wrażenie z obserwacji takich zupełnie codziennych, bo przecież w życiu ekonomicznym głęboko nie uczestniczę. No to chciałbym podnieść.
Dziękujemy tylko... panie Januszu. W takim razie oddam teraz głos naszemu gościowi, panu profesorowi, aby odniósł się do tych pana wniosków. Pozdrawiam pana, szczęść Boże.
No, dziękuję serdecznie za bardzo ciekawe i cenne uwagi. I przyznam się szczerze, że z nimi się zgadzam. Z nimi się zgadzam. To znaczy, zacznę od tego, że no, faktycznie ma pan rację, zbyt mało chyba trochę eksponowałem koszty. No starałem się, jak pan wspomniał, no te moje wyjaśnienia przedstawiać w sposób wyważony. No, nie chciałem sprawiać wrażenia jakiejś osoby, prawda, nieobiektywnej. I stąd może rzeczywiście trochę o tych kosztach za mało mówiłem. No, na pewno musimy szybciej się rozwijać tak, aby tempo wzrostu wydajności w pracy w Polsce było wyższe, a żebyśmy po prostu poprawili naszą konkurencyjność naszej gospodarki, innowacyjność. No, to jest absolutnie niezbędny warunek, żeby właśnie uczestniczyć w tej jednolitej polityce pieniężnej. Siły muszą być zbliżone, prawda? Czyli stopień rozwoju gospodarczego musi być zbliżony. W przeciwnym razie, tak jak pan powiedział, będziemy wiecznie ubogimi krewnymi krajów Europy Zachodniej, prawda? Będziemy takim dostarczycielem siły roboczej i surowców i prostych produktów, prawda? Prostych produktów. Bo z całą pewnością ma pan rację, że o nasze interesy nikt obcy dbał nie będzie. Musimy o nie sami dbać. No, ma pan rację, rzeczywiście mamy destabilizację polityczną. Nie chciałbym rozwijać tego tematu. Dosyć interesującą tezę pan postawił, nie mamy kogo wybierać. No, pragnę tylko przypomnieć, że jeżeli chodzi o stosunek do strefy euro poszczególnych partii politycznych, bo to nas przecież interesuje, no to faktycznie mamy partie polityczne, które zdecydowanie opowiadają się za jak najszybszym przystąpieniem Polski do strefy euro. Mamy partie, które no, zajmuje takie stanowisko nijakie, neutralne, prawda? No, powiadają, że no, poczekamy, zobaczymy. Wprawdzie na razie nie przystępujemy, ale już podejmujemy analizy, prawda, przygotowania do strefy euro. No, byli tacy, którzy już chcieli euro wprowadzić z okazji piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce, prawda? Więc to już wyglądało humorystycznie, nie wymieniając nazwisk. Więc tutaj pewne kręgi polityczne, wpływowe, decyzyjne, no, wyrażają pewną jakąś neutralność w stosunku do przystąpienia Polski do strefy euro, no ale i są partie polityczne, które zdecydowanie mówią nie, które mówią zdecydowanie nie euro. No, ale niestety nie wiemy, co będzie po wyborach, jak ukształtuje się ta sytuacja polityczna po wyborach. No, ja mam niestety złe przeczucia i podejrzewam, że po wyborach do głosu dojdzie ta opcja opowiadająca się za jak najszybszym przystąpieniem Polski do strefy euro. No i niestety, podzielam pana poglądy. To jest smutne.
Ja tylko tutaj dodam co do pierwszego pytania pana Janusza. Panie Januszu, pan profesor nie tyle jest politykiem, co fachowcem w dziedzinie ekonomii i dlatego dobrze, że właśnie tak zostało to przedstawione, bo dzięki temu, kiedy tutaj w tym studio, do tego studia zaprosimy polityków, czy to euroentuzjastów, fanatyków, czy też eurosceptyków, my jako audytorium będziemy mieli wtedy mocne argumenty, żeby wziąć taki solidny udział w tej dyskusji i wtedy myślę, będzie to z korzyścią dla wszystkich. A na razie zaczynamy właśnie od takiego akademickiego, ale też obiektywnego, popularyzatorskiego przedstawienia problemu naszego ewentualnego wejścia bądź nie wejścia do strefy euro. Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Mówi Krzysztof z Malborka.
Witamy panie Krzysztofie.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana profesora, dziękując jednocześnie za wiele wypowiedzi cennych w aktualnościach dnia pana profesora, w które się często wsłuchuję. Ja również dzisiejszej wypowiedzi wysłuchałem pana profesora. Również ważę za i przeciw. Przy czym dla mnie źródłem wiedzy albo odniesienia jest rzeczywistość, a nie jakieś tezy. Bardzo cennie profesor zauważył. Pan profesor zauważył, że tezy, które później z rękawa ktoś wysypuje argumenty, które mają tę tezę z góry postawioną potwierdzić, uzasadnić. Niewątpliwie tworzenie swojego prawa, wypuszczanie swojego pieniądza, to są atrybuty suwerennego i niepodległego państwa, których to atrybutów nam coraz bardziej ubywa. I nie ulega wątpliwości, że takie kataklizmy, jak które dotknęły dzisiaj Peru, były po wodzie również w Polsce. Niestety to musi się przenieść w sposób natychmiastowy na barki całego społeczeństwa danego narodu na przykład. Jeżeli Bank Europejski, Bank Centralny będzie czerpał swoją mądrość z frazesów medialnych, że tak powiem, jak to miało miejsce w przypadku Augustowa, gdzie wielu komisarzy unijnych się wypowiadało na temat Augustowa i tak dalej, nie wnikając w dramat mieszkańców tamtej społeczności.
To jest ta słynna sprawa Doliny Rozpody i obwodnicy, prawda?
Dokładnie tak. Malbork akurat stoi w obliczu budowy obwodnicy. Ja tylko czekam, kiedy przyjadą obrońcy ślimaków, szpaków, tudzież bocianów. Ale to pominijmy. Panie profesorze, jest jedna rzecz. Niewątpliwie nominalnie nasza waluta jest tak jakby przewartościowana. Ale to paradoksalnie jakoś idzie w parze z osłabieniem siły nabywczej naszego pieniądza. Niby wartość wzrasta pieniądza względem innych walut na przykład, ale materiały budowlane raptem z dnia na dzień jak na klaśnięcie 100% do góry. Do góry. Wiele artykułów innych. Z góry już się stawia tezę, że chleb podrożeje. Jeszcze nie wiadomo, jakie będą zbiory zbóż u nas, ale już wiadomo, że chleb podrożeje. Dlaczego on podrożeje? Bo o ile wprowadzano walutę euro w Niemczech, to tam było przeliczenie 2:1. U nas jest 4:1. Ja w ubiegłym roku przejechałem szereg państw w Europie i niestety, a to w tej chwili mamy wielu Polaków za granicami Polski, którzy potwierdzą, że paliwa nie, ale takie artykuły pierwszej potrzeby jak chleb, jak woda mineralna, 4 razy droższe są. To, co u nas złoty 50, to tam euro 50 kosztuje. I ja sądzę, że te spekulacje i na temat ceny chleba perspektywicznej, to jest praktycznie forsowanie tego, żeby zbliżyć i żeby nie było tej dysproporcji 4:1, chociaż 2:1 w stosunku do euro, bo jeżeli są takie słabe zbiory zbóż w Europie, to dobrze, to chleb podrożeje 50% w Polsce, mówią niektórzy, że 100%, to oczekujmy również tego wzrostu cen również na terenie innych państw europejskich. Ja podejrzewam, że to dotknie tylko Polski i bezpowrotnie. Te ceny pójdą do góry, żeby zrównać ewentualnie ceny na rynku ogólnoeuropejskim, by przejście do strefy euro nie wywoływało takich skutków, jakie wywołały na terenie Niemiec. I dla przykładu powiem, będąc na południu Włoch, chciałem kupić butelkę wina, no to niestety, najtańsze wino to jest 7-8 euro z dolnej półki. To takie wino to ja kupuję w Polsce dokładnie takie samo, za 8-12 zł. I w Polsce, gdzie tam jest przebicie czterokrotnie praktycznie. I cóż bym jeszcze dodał, taką niechęć dygnitarzy w stosunku do wysuwanych argumentów opowiadających się za utrzymaniem waluty euro. I tutaj przykładem już jako ostatnie moje słowo dodam, kiedy odbyło się referendum w Szwecji i już ogłoszony został wynik, że Szwedzi się opowiedzieli za swoją walutą narodową, postanowiłem zadzwonić do ambasady szwedzkiej, by złożyć gratulacje na ręce narodu tego szwedzkiego za pośrednictwem pana ambasadora. I to już kiedyś dawałem świadectwo na falach Radia Maria. W nocy ja to powtórzę. Miły, aksamitny głos pani, słucham pana w jakiejś sprawie, mówię, że chciałbym złożyć gratulacje narodowi szwedzkiemu, że opowiedział się za własną walutą. A skąd pan wie, i to już jest szorstki głos, a skąd pan wie, jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje pan ambasador? Więc ja powiedziałem tej pani, że pan ambasador nie reprezentuje swojego czubka nosa, tylko reprezentuje naród, który w demokratycznym referendum opowiedział się za utrzymaniem swojej waluty. Proszę na piśmie wszystko. I też szorstk. Proszę zauważyć, tę niechęć dygnitarzy wobec wyników rozstrzygnięć demokratycznych. Ja cenię sobie tę debatę, która została rozpoczęta. Pamiętamy, że przed wejściem do Unii Europejskiej w Polsce nie było debaty, za co skarżę na dobrą sprawę. Mam żal do telewizji publicznej, bo to, co zrobiła 40 minut czy półtorej godziny czasu przed ciszą, przed referendalną, to był skandal. To była kpina z narodu polskiego. Może tyle z mojej strony. Tak.
Dziękujemy panie Krzysztofie. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Więc tak, tutaj dotknął pan bardzo ważnej sprawy z dziedziny teorii kursu walutowego niestety, bo mamy taką w Polsce przedziwną sytuację, trudną do wyjaśnienia i bardzo często zdarzającą się właśnie w krajach rozwijających się. Mianowicie wysoką wartość waluty, zewnętrzną wartość waluty, mam na myśli kurs złotego. Wszyscy wiemy, że złoty jest obecnie walutą nadwartościową. No i z drugiej strony przyspieszenie inflacji wewnętrznej. Przyspieszenie inflacji wewnętrznej, czyli spadek wewnętrznej siły nabywczej, skłaniałby też do osłabienia kursu walutowego, a tymczasem tak nie jest, on jest mocny. To jest ten potworny dylemat, który występuje w bardzo wielu krajach przechodzących transformacje i rozwijających się. I to jest to zjawisko szkodliwe. Ja nie będę go zbyt długo wyjaśniał, ale powiem krótko. W kraju jednak mają miejsce procesy inflacyjne, a na umocnienie się, niekorzystne umocnienie się kursu złotego działa napływ kapitałów z zewnątrz, a zwłaszcza funduszy unijnych. I rezultat jest taki, że ta wewnętrzna siła nabywcza nie odpowiada zewnętrznej sile nabywczej, co może grozić sytuacjami kryzysowymi. Ale temat ten zostawmy. No, następnie dotknął pan kwestii takiej, że ceny w Polsce są znacznie niższe niż w Unii Europejskiej. No to wynika wprost z tego, że i płace są niższe, że wszystko w ujęciu nominalnym przeliczamy no jednak na niższym poziomie. Stąd te przykre pana niespodzianki przy kupnie za euro towarów we Włoszech. Tak? No ale musi pan pamiętać, że dla pana to wino było bardzo drogie, ale nie było aż tak drogie dla Włocha, który zarabia pięciokrotnie więcej aniżeli Polak. Także te proste porównania są jednak, zbyt proste. Jednak ta różnica właśnie płac no, uzasadnia właśnie taki, a nie inny kurs. No w ogóle cieszę się, że Pan ma takie poglądy, które chciał Pan wyrazić, dzwoniąc do ambasadora Szwecji. No bardzo sobie je cenię. I dotknął Pan bardzo ważnej sprawy, na koniec sprawy referendum. Właśnie po to my dzisiaj tu jesteśmy. I po to omawiamy te problemy, bądź co bądź, w rozgłośni katolickiej, prawda? Żeby społeczeństwo uświadomić, żeby to referendum nie było zaskoczeniem, żeby to referendum nie było jakimś losowaniem, prawda? Jakimś obowiązkiem, loterią, tak jak podał Pan przykład przy poprzednich referendach, że nagle ogłoszono, że jest referendum i obowiązkiem obywateli jest zorientować się, prawda, w sprawie. My musimy z wyprzedzeniem co najmniej kilkuletnim uświadamiać społeczeństwu i po to ja jeżdżę po Polsce, byłem we Wrocławiu, byłem w Kielcach i rozmawiałem z ludźmi, żeby o tych sprawach mówić, no, z obywatelami. Nie, to nie są wykłady, prawda? Ja tak przypomina mi się moje wystąpienie w Kielcach. Mówiłem na temat euro, a jeden ze słuchaczy zapytał mnie, panie profesorze, powiada, a dla kogo będzie korzystne przystąpienie Polski do strefy euro? No, szalenie ciekawe pytanie. No, mnie zamurowało, przyznam się szczerze. Zamurowało. No i jakoś tam odpowiedziałem. Powiedziałem, no będzie korzystne dla tych krajów, które mają decydujący głos przy podejmowaniu decyzji w Europejskim Banku Centralnym. Tyle mu mogłem odpowiedzieć. A jeżeli wziąć pod uwagę system podejmowania decyzji i wartość kapitałów, jakie poszczególne kraje wnoszą, no udział kapitałowy Polski będzie relatywnie mały w Europejskim Banku Centralnym i wobec tego i znaczenie Polski przy podejmowaniu decyzji będzie małe. A jeżeli tak, no to trudno się spodziewać, że te decyzje będą optymalne dla gospodarki polskiej. No chyba dla tych krajów, które te decyzje podejmują, nie wymieniając tych krajów.
Panie profesorze, dziękuję serdecznie za tę pierwszą część spotkania naszego. Bardzo nam miło gościć Pana tutaj w studio telewizji Trwam, dalej w studio Radia Maryja. Zatem na tę drugą część spotkania po godzinie 21 zapraszamy wszystkich telewizjów już, żeby przyłączyli się do radia, no i wszystkich radiosłuchaczy, a za ten moment serdecznie dziękuję.
Szczęść dziękuję Bogu. Z Panem Bogiem i zapraszam oczywiście do dalszej dyskusji w Radiu Maryja. Będę i czekam z ciekawością na pytania. No oczywiście w tej kwestii, a jeżeli jakieś i pojawią się tematy inne, gospodarcze, prosiłbym tylko o niezadawanie pytań na tematy polityczne.
Tak, bo ja przypominam Państwu, że tego. Pan profesor jest u nas jako fachowiec, specjalista z dziedziny ekonomii, a nie jako polityk, co zresztą mieliśmy we wspaniały sposób, mogliśmy tego doświadczyć w wykładzie pana profesora. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, z Panem Bogiem.